Serwer dla małej i średniej firmy. 8 lipca 2013. Serwery świadczą różne usługi. Przechowują i udostępniają pliki. Zarządzają drukarkami czy zapewniają użytkownikom sieci komputerowej dostęp do określonych zasobów informatycznych. Mogą też obsługiwać pocztę, e-mail, zarządzać bazą danych czy wreszcie pełnić rolę serwera www, a także zapewniać bezpieczeństwo danym, wykonując automatycznie kopie zapasowe danych znajdujących się na dyskach wszystkich komputerów PIS i funkcjonujących w firmie. Mając na uwadze konstrukcję, mogą to być urządzenia wolnostojące wieże podobne do klasycznego komputera PIS i stelaże instalowane w standardowych szafach czy kasety instalowane w specjalnych obudowach. Prosty serwer szczególnie wolnostojący przypomina w wyglądu zwykły komputer PIS i jednak komputer PIS i serwer różnią się głównie tym, że PC jest używany tylko przez jednego użytkownika, a serwer świadczy swe usługi za pośrednictwem sieci komputerowej wszystkim stanowiskom pracy znajdującym się w firmie. Ile może kosztować serwer obsługujący małą lub średnią firmę? Zakres cen jest bardzo szeroki, co oczywiście zależy od konfiguracji serwera i jego możliwości obliczeniowych. I tak, prosty serwer może kosztować nie więcej niż 2000 zł, ale za serwer klasy high-end, na którym można uruchamiać bardzo wymagające aplikacje, można zapłacić nawet 10 razy więcej. Jeśli serwer ma wykonywać tylko podstawowe zadania, udostępnienie plików i ich backup oraz obsługa do 10 stanowisk pracy, należy brać pod uwagę dwie opcje: NAS albo maszynę Windows Home Server. Rozwiązania takie mają w swoich ofertach na przykład firmy Dell, Netgear, QNAP i Synolog. Decydując się na serwer z wyższej półki, należy sprawdzić ofertę takich firm jak HP, Oracle, Fujitsu i IBM. Przystępując do wyboru serwera, należy na początku zdefiniować, jakie aplikacje będą na nim uruchamiane. Czy będzie to na przykład baza danych, oprogramowanie obsługujące pocztę elektroniczną, jeśli tak, to iloma kontami pocztowymi będzie zarządzać, czy może system do monitorowania otoczenia wykorzystujący do tego celu kamery IP. Rzecz w tym, że kupując serwer dobieramy jego moc oraz całą konfigurację pod kątem aplikacji, jakie będzie obsługiwać. Należy też pamiętać o tym, że kupując serwer nie płacimy tylko za sprzęt, ale również za zainstalowane na nim oprogramowanie. Dlatego ten sam serwer, mówiąc ten sam, mamy na myśli warstwę sprzętową. Może równie dobrze kosztować na przykład 2000 zł, ale już w wersji z dodatkowym oprogramowaniem 3000 zł. Wybierając serwer należy mieć na uwadze tak ważny parametr jak skalowalność. Chodzi o to, aby razem z rozwojem firmy czy zwiększeniem liczby pracowników można też rozbudować istniejący serwer, a nie kupować drugi serwer, co jest oczywiście kosztowniejsze. Wyobraź sobie na przykład, że w pewnym momencie zdecydujesz się zainstalować na serwerze dużą bazę danych. Aby to było możliwe, serwer powinien mieć do dyspozycji pamięć masową zdolną zmagazynować na przykład 8 TB danych. Jeśli posiadasz serwer charakteryzujący się małą skalowalnością, może się okazać, że będziesz zmuszony kupić kolejny. W wypadku, gdy serwer można rozbudować, wystarczy dołączyć do niego następne dyski twarde i serwer jest już przygotowany do tego, aby zarządzać dużą bazą danych. To samo można powiedzieć o innych parametrach serwera, takich jak na przykład pamięć systemowa. Jeśli w serwerze znajduje się większa liczba gniazd DMM, zwiększenie pojemności pamięci systemowej nie powinno nam sprawić większych kłopotów. Serwer PowerEdge T420 produkowany przez firmę Dell jest dobrym przykładem systemu obliczeniowego, który charakteryzuje się wysoką skalowalnością. Serwer zawiera aż 12 gniazd DMM, w których można zainstalować pamięć systemową o max pojemności 384 GB oraz 8 kieszeni na napędy 3,5 calowe lub 16 kieszeni na napędy 2,5 calowe. Serwer może zawierać dyski twarde o ogólnej max pojemności 32 TB. Jeszcze kilkanaście lat temu w małych i średnich firmach nikt nie myślał o wirtualizacji zasobów, w tym o technologiach pozwalających konsolidować wiele wirtualnych maszyn w ramach jednego fizycznego serwera. Obecnie jest to już standardowa metoda konsolidowania serwerów, stosowana nie tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale również w małych czy wręcz domowych firmach. To samo można powiedzieć o technologiach zapewniających danym integralność i bezpieczeństwo, takich jak na przykład RAID. Obecnie wszystkie serwery dedykowane dla firm MP wspierają te technologie. I tak serwery klasy podstawowej wspierają najprostsze metody ochrony danych. Systemy RAID 0 lub 1. Serwery z wyższej półki oferują już bardziej zaawansowane metody, takie jak systemy RAID 5 czy 10. S. 289665 warstwa sprzętowa. Wszystkie dane generowane przez firmę muszą być oczywiście przechowywane w pamięci masowej serwera. Minimalna pojemność takiej pamięci powinna wynosić nie mniej niż 500 GB. Rozwój technologii spowodował, że dyski twarde najnowszej generacji mają wielokrotnie większą pojemność do 4 TB, tak iż zwiększenie pojemności pamięci masowej nie stwarza obecnie najmniejszych problemów. Większość serwerów przeznaczonych dla małych i średnich firm zawiera dyski twarde wyposażone w interfejs serial ATA/SATA. Serwery z wyższej półki zawierają wydajniejsze dyski, charakteryzujące się szybszym interfejsem serial ATA/CS i SAS. Serwerowe systemy dyskowe SATA i SCSI wspierają najczęściej technologię RAID Redundant Array of Inexpensive Disks, która zapewnia danym bezpieczeństwo. Serwer powinien też dysponować silnym procesorem oraz pamięcią systemową, mającą pojemność kilku lub kilkunastu gigabajtów. Uważa się, że powinna to być pamięć o pojemności nie mniejszej niż 4 GB. Wielkość pamięci systemowych, jak i rodzaj procesora, może to być jednorodzeniowy lub wielorodzeniowy procesor, zależy oczywiście od aplikacji, jakie dany serwer będzie obsługiwać. Proszę też pamiętać, że serwer może mieć więcej niż jedno gniazdo na procesor, mając na przykład serwer zawierający dwa takie gniazda i procesory zawierające dwa rdzenie. Dysponujemy czterordzeniowym systemem obliczeniowym. Producenci instalują w serwerach przeznaczonych dla firm MP procesory x86. Dominują tu produkty dwóch firm, AMD układy Opteron oraz Intela układy Xeon. Serwer nie jest wyspą odizolowaną od reszty świata. Komunikuje się z nim za pośrednictwem portów sieciowych. Mogą to być porty Fast Ethernet 100 GBS lub porty gigabitowe, które wymieniają pakiety z siecią z szybkością 1000 MBS, czyli 1 GBS. W serwerze nie znajdziemy raczej portu FireWire, ale na pewno będą to porty USB 2.0 lub szybsze 3.0. Jeśli zamierzamy dołączyć do serwera zewnętrzne dyski, możemy to robić za pośrednictwem portu USB. Dobrze jest jednak wybrać serwer, który zawiera również port SATA, do którego możemy dołączyć dysk zawierający taki interfejs i używać go na przykład do wykonywania kopii zapasowych danych. S289666 systemy operacyjne. Jeśli chodzi o systemy operacyjne zarządzające serwerami, to nie mamy tu dużego wyboru. Może to być właściwie jeden z trzech systemów operacyjnych: Windows, Apple lub Linux. Serwery biznesowe pracują najczęściej pod kontrolą systemu Windows Microsoft. Linux możemy natomiast często spotkać w serwerach, które świadczą usługi www. Z kolei Apple oferuje serwerowy system operacyjny OS X 10.8, któremu towarzyszy oprogramowanie Server App, wykorzystywane do zarządzania serwerami tej platformy. Warto jednak pamiętać, że system OS X 10.8 macOS można instalować wyłącznie na komputerach, których warstwa sprzętowa jest zgodna z rozwiązaniami firmy Apple, a są to z reguły drogie rozwiązania. W przypadku serweru Windows sytuacja jest dużo lepsza, ponieważ rynek oferuje nam całą gamę komputerów x86, od bardzo tanich do drogich. Firmy domowe mogą instalować system Windows Home Server, jednak w małych i średnich firmach spotkamy obecnie najczęściej system operacyjny Windows Small Business Server 2011 wersja Standard albo Essentials. System w wersji Standard może obsługiwać do 75 użytkowników, a w wersji Essentials do 25 użytkowników. Najnowszą propozycją firmy Microsoft w tym obszarze jest oprogramowanie Windows Server 2012, które wspiera funkcjonalności nakierowane na chmury obliczeniowe. Windows Server 2012 zawiera nową wersję oprogramowania Hyper-V, które pozwala konfigurować na serwerze maszyny wirtualne i kładzie nacisk na ścisłą integrację usług z chmurami zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. Microsoft ujednolicił wersję systemu Windows Server 2012, tak aby firmy mogły wybierać oprogramowanie, które zaspokaja najlepiej ich potrzeby. Firma oferuje cztery wersje systemu: Windows Server 2012 Data Center dla środowisk obliczeniowych opartych na chmurach prywatnych charakteryzujących się wysokim poziomem wirtualizacji, Windows Server 2012 Standard dla środowisk niezwirtualizowanych lub oferujących niski poziom wirtualizacji, Windows Server 2012 Essentials oprogramowanie dla małych firm zatrudniających maksymalnie 25 pracowników, w których są używane serwery wyposażone maksymalnie w dwa procesory, oraz Windows Server 2012 Foundation wersja dedykowana małym firmom z maksymalnie 15 użytkownikami, w których są używane serwery jednoprocesorowe. S289667 NAS Network Attached Storage jako pierwszy serwer w firmie. Rozwiązania typu NAS Network Attached Storage reprezentują stosunkowo prostą i niedrogą infrastrukturę serwerową, Mała firma może zacząć swoją działalność kupując na początek właśnie prosty serwer NS. Czym jest serwer NS? Mówiąc najprościej, jest to zewnętrzny dysk wyposażony w interfejs sieciowy. Biorąc pod uwagę wspierane funkcjonalności, serwery NS można porównać do dobrze znanego oprogramowania Microsoft Windows Server, serwerowy system operacyjny firmy Microsoft przeznaczony dla użytkowników domowych. Opracowany na bazie systemu Windows Server 2003, serwery NS mogą z powodzeniem spełnić oczekiwania mniej wymagających firm z sektora MP, które nie muszą przetwarzać szybko dużych porcji danych, a zależy im na udostępnianiu plików czy wdrożeniu na przykład systemu do monitorowania otoczenia. Wdrożenie oraz skonfigurowanie prostego systemu NAS nie jest trudne, co dla małej czy średniej firmy, często nie zatrudniającej na stałe informatyka, jest istotnym czynnikiem przemawiającym za tego typu rozwiązaniem. Jeśli jednak firma ma większe wymagania, może się zawsze zdecydować na system NAS klasy high-end, które będzie wspierać dużo bardziej zaawansowane opcje i technologie, w tym mechanizmy wirtualizujące zasoby. NAS to nic innego jak specyficznego rodzaju sieciowy interfejs z usług, którego z jednej strony korzystają klienci, a z drugiej system pamięci masowej. Rozwiązanie różni się tym od klasycznego komputera, że można je obsługiwać nie używając standardowych urządzeń NIU takich jak monitor, mysz i klawiatura, ponieważ użytkownik kontroluje je zdalnie poprzez sieć. Większość urządzeń NAS pracuje pod kontrolą oprogramowania opartego na systemie Linux. Najprostsze systemy NAS, dedykowane naprawdę małym firmom, zawierają w konfiguracji podstawowej jeden twardy dysk, na przykład o pojemności 1 TB. Producenci instalują w nich oczywiście dodatkowe kieszenie. Serwery NAS klasy podstawowej zawierają najczęściej 4 kieszenie na dyski twarde, w których w miarę wzrastających potrzeb użytkownik może instalować kolejne dyski twarde. Serwery NAS są idealnym rozwiązaniem dla firm, które poszukują komputera oferującego tylko podstawowe usługi, a więc przechowującego pliki i udostępniającego je wszystkim osobom zatrudnionym w firmie oraz wykonującego automatycznie poprzez sieć kopie zapasowe komputerów PCI. Przykładem takiego serwera może być wolno stojące urządzenie firmy Synology noszące nazwę DS413. To energooszczędny, czterodyskowy serwer NAS. Energooszczędny, ponieważ można go wprowadzić wówczas, gdy nie jest używany, w stan hibernacji. Zainstalowane w nim wentylatory i dyski zostają w tym momencie zatrzymane i serwer pobiera wtedy, będąc w stanie czuwania, moc o wielkości tylko 3,3 W. Można też wprowadzić w stan hibernacji tylko dyski twarde. Wówczas pobór mocy spada z 35,6 W przy pełnym obciążeniu do 13 W. Producent podaje, że serwer odczytuje dane zaszyfrowane 256-bitowym kluczem AES z szybkością 23,46 MBS, a zapisuje z szybkością 46,81 MBS. Pliki niezaszyfrowane są natomiast odczytywane z szybkością 111 MBS, a zapisywane z szybkością 80 MBS. Serwer w konfiguracji podstawowej kosztuje około 2000 zł. Jeśli firma ma większe potrzeby, może się zdecydować na system NAS z wyższej półki. Przykładowo mogą to być na przykład takie rozwiązania firmy QNAP, jak TS870 UROC 8 półek na dyski twarde, czy TS1270 UROC 12 półek na dyski. Są to serwery starażowe o wysokości 2U, wyposażone w dwurdzeniowe procesory firmy Intel. Serwery mają po 2 porty Gigabit Ethernet z możliwością rozbudowy do 6 portów Gigabit Ethernet lub do 4 portów Ethernet 10 GBS. Urządzeniami zarządza firmware zgodny z pakietem oprogramowania Surveillance Station, poważny dla FRM zainteresowanych monitorowaniem otoczenia, który zapewnia współpracę z ponad 1400 modelami kamer IP. Są to już nieco droższe urządzenia. I tak na przykład serwer QNAP TS1270 UROC kosztuje 2183 euro plus VAT, a oto kilka innych propozycji dotyczących serwerów NAS przeznaczonych dla MP, dostępnych na polskim rynku. ACTIDATA ACTINAS Mini 500, ACTION ACTINAS Solar S212D, Link DNS 1200-05 i Omega Store Center PX 4300D, Netcar Adynas NVX, Czyt Hecus N5500, zdjęcie ACTINA podkreślenie Solar podkreślenie S212.jpg, podpis, serwer ACTINA Solar S212 firmy ACTION. Ciekawą propozycją jest urządzenie produkowane przez firmę ACTINA, serwer ACTINA Solar S212. Urządzenie może zawierać dyski twarde o ogólnej pojemności do 36 TB i jest standardowo wyposażone w oprogramowanie Windows Storage Server 2008 rok. Użytkownik może też kupić serwer w wersji z innym systemem operacyjnym. Windows Storage Server 2008 rok Workgroup. Windows Storage Server 2008 rok Standard Open. E. Do spraw. V. 6 lub FreeNAS. Serwer ma wysokość 2 i zawiera 4-rdzeniowy procesor, 12 wolnych półek hot-swap na dyski SASATA, 2 porty gigabit Ethernet, 3 złącza PCIe oraz 2 zasilacze redundancja. Dyski twarde obsługuje kontroler SAS6 GATA 2.0 RAID z 512 MB pamięci cache buforna dane i zabezpieczeniem flash. S. 289668 serwery wolno stojące wieże. Serwer NAS może się okazać po pewnym czasie dla wielu firm niewystarczającym rozwiązaniem. Wtedy można się zdecydować na kupno serwera wieżowego. Serwery wieżowe są z reguły nieco droższe niż serwery NAS, ale też tańsze niż serwery stelażowe, które mogą pracować w specjalnych pomieszczeniach, tak zwanych serwerowniach. Serwery wieżowe można instalować właściwie wszędzie. Serwer taki może stać na przykład na podłodze lub na biurku. Rozwiązanie takie ma oczywiście pewien minus. Chodzi o to, że serwer posiada wentylatory, które hałasują i mogą przeszkadzać w pracy. Wiedząc o tym, producenci serwerów wieżowych, szczególnie tych, które reprezentują najnowsze generacje, instalują w nich cichobieżne wentylatory, które pracują bardzo cicho. Wolno stojące serwery wieżowe mają jeszcze jedną wadę. Można nimi zarządzać za pośrednictwem standardowych urządzeń IU, takich jak klawiatura, monitor i mysz, a te zajmują również cenne miejsce. Gdy w firmie pracuje więcej serwerów wolno stojących, problem ten można rozwiązać poprzez zakup przełącznika KVM Keyboard Video Mouse, dzięki któremu administrator może zarządzać wszystkimi takimi serwerami przy użyciu jednej klawiatury, jednej myszy i jednego monitora. Serwerami wolno stojącymi pracującymi pod kontrolą oprogramowania Windows Server możemy też zarządzać z poziomu jednego komputera PCI przez sieć, stosując rozwiązanie noszące nazwę Remote Desktop Connection. Serwery wolno stojące pracują pod kontrolą tych samych systemów operacyjnych, które zarządzają serwerami stelażowymi czy kasetowymi. Są to różne wersje systemu Windows i Linux. Ceny takich serwerów wynoszą o 1500 zł za proste urządzenie pracujące pod kontrolą systemu Windows Server 2008 ROG Foundation, wyposażone w dysk twardy 500 GB i 2 GB pamięci RAM, z możliwością zainstalowania ogólnie 4 dysków twardych o zagregowanej pojemności 2 TB. Do 8000 zł za duży serwer wolnostojący wyposażony w silny intelowski procesor Xeon, 4 GB pamięci RAM i dysk twardy 1 TB. S. 289669 serwery stelażowe. Firmy, których potrzeby obliczeniowe są większe i które muszą posiadać kilkanaście serwerów oraz wiedzą, że będą w przyszłości instalować kolejne systemy obliczeniowe, mogą się decydować na instalowanie serwerów stelażowych. Są to serwery mające taką samą szerokość, by można je było instalować w standardowych 19-calowych szafach oraz różne wysokości, ale też standardowe 1U, 2U czy 4U. Standardowa szafa ma wysokość 42U. Można w niej więc zainstalować na przykład 21 serwerów o wysokości 2U. Serwery stelażowe charakteryzują się tym, że można je elastycznie rozbudowywać. Posiadają z reguły kilka gniazd na procesory, wiele gniazd na instalowanie modułów zawierających pamięci RAM oraz kilkanaście półek na dyski twarde. Serwery stelażowe pracują blisko siebie, dlatego muszą być intensywnie chłodzone, dużo intensywniej niż serwery wolnostojące. Poziom hałasu emitowany przez takie serwery jest dużo większy niż w przypadku serwerów wolnostojących. Nie jest to jednak uciążliwe dla otoczenia, ponieważ serwery stelażowe są instalowane w serwerowniach, w których nikt nie przebywa. Serwerami stelażowymi możemy zarządzać w taki sam sposób, jak serwerami wolnostojącymi, a więc przy użyciu przełączników KVM. Przykładowym serwerem stelażowym klasy podstawowej jest na przykład produkt firmy IBM oznaczony symbolem Think Server RD230. Urządzenie ma wysokość 1U. Zawiera 2-rdzeniowy procesor Xeon Intel, 4 półki na dyski o wielkości 3,5 cala i chroni dane przy użyciu technologii RAID 0, 1, 5 oraz 10. Z kolei produkt firmy HP noszący nazwę DL560 reprezentuje serwer stelażowy klasy high-end przeznaczony dla średnich firm. Cena serwera zależy oczywiście od konfiguracji i potrafi szybko rosnąć, gdy dołożymy do niego kolejne elementy, układy CPU, dodatkową pamięć RAM, dyski czy różnego rodzaju oprogramowanie, na przykład wirtualizujące zasoby. Proszę też pamiętać, że często cena serwera, szczególnie stelażowego, nie obejmuje takich pozycji jak system operacyjny czy hiperwizor zarządzający wirtualnymi maszynami. Do tego doliczyć trzeba jeszcze koszt szafy, jeśli takowej nie posiadamy, oraz szyn, do których przymocujemy serwer. S. 2,189,670 serwery kasetowe. Serwery kasetowe są przeznaczone dla większych firm z sektora MP. Różnią się one tym od serwerów stelażowych, że montujemy je nie bezpośrednio w szafie, ale w specjalnej obudowie. Jak sama nazwa wskazuje, serwer taki ma postać kasety, którą wsuwa się do obudowy w pozycji pionowej, a nie poziomej. Jak w serwerach stelażowych, w obudowie, w której instalujemy serwery kasetowe, można też montować inne elementy systemu IT. Są to kasety zawierające przełączniki Ethernet, zapory sieciowe, akceleratory i podobne urządzenia. Ponieważ wszystkie te elementy komunikują się między sobą za pośrednictwem magistrali wchodzącej w skład obudowy, rozbudowując system, użytkownik nie musi instalować dodatkowych kabli, co jest istotną zaletą serwerów kasetowych. Serwery kasetowe mają też wady. Są to w pewnym stopniu zamknięte rozwiązania, których nie można rozbudowywać. Nie ma tu na przykład tylu dodatkowych gniazd, pcie czy kieszeni na dyski twarde, jak ma to miejsce w serwerach wolnostojących czy stelażowych. Brak dodatkowych kieszeni na dyski twarde nie jest jednak wielkim minusem, ponieważ serwery kasetowe przechowują dane w sieciach SAN, komunikując się z nimi za pomocą szybkich połączeń Fibre Channel. Serwery kasetowe mają jeszcze jedną charakterystyczną cechę. Reprezentują wyjątkowo zagęszczone systemy obliczeniowe, które muszą być intensywnie chłodzone. Dlatego chłodzący je system bazuje na bardzo wydajnych, ale głośnych wentylatorach. S2,189,671 może serwer z chmury? Niektóre firmy zadają sobie pytanie, a może nie kupować serwerów, a jeśli już, to tylko te z niższej półki, które będą oferować wyłącznie proste usługi, a zdać się na chmurę obliczeniową? Rynek oferuje tu już wiele możliwości, z których najważniejsze to chyba Amazon Web Services i Windows Azure Microsoft. Dla małej firmy może to być interesujące rozwiązanie. Nie musi ona wtedy inwestować od razu dużych pieniędzy w system informatyczny ani zatrudniać informatyków. Nie musi się też martwić tym, że zainstalowany sprzęt oraz uruchomione na nim oprogramowanie będzie trzeba po jakimś czasie modyfikować. Chmura może być dobrym rozwiązaniem. Trzeba jednak pamiętać, że decydując się na nią, należy wybrać renomowanego dostawcę takich usług, mającego w tym obszarze duże doświadczenie. Brak dostępu do aplikacji i danych przechowywanych w chmurze to przecież jedna z najgorszych rzeczy, jaka może spotkać firmę. To przerwanie działalności biznesowej i katastrofa, która może się nawet zakończyć bankructwem. Jeśli już zdecydujemy się na chmurę, musimy zadbać o to, aby system zapewniający nam dostęp do internetu pracował absolutnie niezawodnie. Nie może być tu mowy o żadnych przerwach w dostępie. Najlepiej jest wtedy zbudować dwie ścieżki dostępu do internetu. Drugą ważną kwestią jest bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze. Dostawca chmury musi nam dać gwarancję, że nasze dane nie zostaną nigdy przechwycone przez nieupoważnione do tego osoby. S2,189,672 Podsumowanie. Jeśli szukamy serwera, który będzie wykonywać tylko podstawowe zadania, będzie przechowywać na swoich dyskach pliki i udostępniać je wszystkim pracownikom zatrudnionym w firmie, ale nie większej grupie niż liczącej 10 do 15 osób, oraz wykonywać kopie zapasowe PC-ów dołączonych do lokalnej sieci komputerowej, możemy spokojnie zdecydować się na prosty serwer NS lub tanią maszynę Windows Home Server. Firmy zatrudniające większą liczbę pracowników oraz uruchamiające bardziej wymagające aplikacje, które muszą mieć do dyspozycji 2 lub 3 systemy obliczeniowe, powinny instalować silniejsze serwery wolnostojące. Serwery nowej generacji zamknięte w takiej obudowie pracują na tyle cicho, że można je spokojnie postawić na biurku czy pod ścianą. Warto też pamiętać, że wiele dostępnych obecnie na rynku serwerów wolnostojących wspiera już bardziej zaawansowane technologie, które potrafią na przykład konfigurować na jednym fizycznym serwerze wiele wirtualnych serwerów. Jeśli jednak firma dochodzi do wniosku, że 2 czy 3 serwery to za mało i zachodzi konieczność uruchomienia na przykład 8 serwerów, to jedyną słuszną decyzją będzie wtedy zbudowanie niewielkiej serwerowni i zainstalowanie w niej serwerów stelażowych. I to nie musi być od razu jakaś duża serwerownia. Może to być niewielkie pomieszczenie, ponieważ szafa zawierająca 8 serwerów stelażowych nie zajmuje dużo więcej miejsca niż 3 serwery wolnostojące. Większym firmom, które muszą posiadać na przykład 20 serwerów, można poradzić budowę infrastruktury IT opartej na serwerach kasetowych. Są one droższe niż serwery stelażowe, ale na dłuższą metę inwestycja taka może się szybko zwrócić. Serwery takie, przeznaczone dla sektora MP, mają w swoich ofertach wszyscy liczący się producenci systemów obliczeniowych.